Lekcja ósma. 25 listopada. Kim jest człowiek? Z siódmego rozdziału listu do Rzymian. Tekst pamięciowy. Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. List do Rzymian 7:6. Niewiele rozdziałów w Biblii wywołało tyle dyskusji i sporów, co siódmy rozdział listu do Rzymian. Oto co czytamy w adwentystycznym komentarzu biblijnym na temat zagadnień poruszonych w tym rozdziale. Znaczenie, list do Rzymian 7:14-25, jest jednym z najczęściej omawianych problemów w całym liście do Rzymian. Główne wątpliwości dotyczą tego, czy opis tak wielkich moralnych zmagań może mieć tło autobiograficzne, a jeśli tak, to czy ten fragment listu odnosi się do doświadczenia Pawła przed nawróceniem, czy po nawróceniu? To, że Paweł pisze o własnych zmaganiach z grzechem, wydaje się wynikać z prostego sensu jego słów. Oczywiście prawdą jest także to, że Paweł opisał konflikt, jakiego w ten czy inny sposób doświadcza każdy, komu uświadomione zostały duchowe wymagania świętego prawa Bożego. Bibliści różnią się w swoim zrozumieniu tego, czy siódmy rozdział listu do Rzymian dotyczy doświadczenia Pawła przed czy po nawróceniu. Jakiekolwiek stanowisko w tej kwestii ktoś zajmuje, ważne jest to, że sprawiedliwość Jezusa okrywa nas, tak iż w Jego sprawiedliwości mamy status doskonałych przed Bogiem, który obiecuje nas uświęcić, dać nam zwycięstwo nad grzechem i przemienić nas na obraz Syna Jego. Musimy dobrze poznać i doświadczyć tych spraw, skoro staramy się głosić Ewangelię wieczną wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom. Niedziela. 19 listopada. Śmierć dla prawa. Przeczytaj list do Rzymian 7:1-6. Jakiego przykładu używa Paweł w tym fragmencie listu, by wskazać swoim adresatom ich związek z prawem? Jakie twierdzenie wywodzi z tego przykładu? List do Rzymian 7:1-6. Czyż nie wiecie, bracia, mówię przecież do tych, którzy zakon znają, że zakon panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje? Albowiem zamężna kobieta za życia męża jest z nim związana prawem, ale gdy mąż umrze, wolna jest od związku prawnego z mężem. A zatem, jeśli za życia męża przystanie do innego mężczyzny, będzie nazwana cudzołożnicą, jeśli by jednak mąż zmarł, wolna jest od przepisów prawa i nie jest cudzołożnicą, gdy zostanie żoną drugiego męża. Przeto, bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Albowiem gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci, lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od zakonu, gdy umarliśmy temu, przez co byliśmy opanowani, tak iż służymy w nowości ducha, a nie według przestarzałej litery. Przykład podany przez Pawła w list do Rzymian 7:1-6 jest dość zawiły, ale staranna analiza tego fragmentu listu pomoże nam prześledzić rozumowanie apostoła. W ogólnym kontekście listu Paweł analizuje system religijny ustanowiony na górze Synaj. To właśnie ma na myśli powielokroć, gdy używa słowa prawo zakon. Izraelici mieli trudności ze zrozumieniem faktu, że ten system, dany im przez Boga, zakończył się wraz z przyjściem Mesjasza. Z tym właśnie miał do czynienia Paweł, Żydami wierzącymi w Jezusa, którzy wciąż nie byli gotowi porzucić tego, co było dotąd tak ważną częścią ich życia. Krótko mówiąc, przykład przytoczony przez Pawła jest następujący: kobieta została poślubiona przez mężczyznę. Prawo wiąże ją z nim, póki on żyje. Za jego życia nie może ona związać się z innym mężczyzną. Ale gdy jej mąż umrze, jest wolna od prawa, które ją z mężem wiązało. Jak Paweł stosuje przykład z prawa małżeńskiego do żydowskiego systemu religijnego? Zobacz list do Rzymian 7:4-5. Przeto, bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Albowiem gdy byliśmy w ciele, grzeszne namiętności rozbudzone przez zakon były czynne w członkach naszych, aby rodzić owoce śmierci, jak śmierć męża wyzwala kobietę od prawa wiążącego ją z mężem, tak śmierć starego życia w ciele wyzwala Izraelitów dzięki Jezusowi Chrystusowi od prawa, które mieli zachowywać, póki Mesjasz nie wypełni jego symboliki. Teraz Izraelici byli wolni, aby zawrzeć kolejne małżeństwo. Zostali zaproszeni do związania się ze zmartwychwstałym Mesjaszem, aby wydawać owoc dla Boga. Ten przykład jest jeszcze jednym środkiem użytym przez Pawła, by przekonać jego izraelskich adresatów, że mogą oni obecnie zupełnie swobodnie porzucić ten starożytny system religijny. Zważywszy na wszystko, co Paweł i cała Biblia mówią o potrzebie posłuszeństwa 10 przykazaniom, bezsensowne wydaje się, by apostoł miał sugerować wierzącym Izraelitom, iż 10 przykazań już ich nie obowiązuje. Ci, którzy posługują się powyższymi wersetami na poparcie takiego twierdzenia, iż prawo moralne zostało unieważnione, tak naprawdę wcale w to nie wierzą. Chcą jedynie użyć tego argumentu, by pozbyć się obowiązku świętowania 7 dnia tygodnia, soboty. Dowodzenie, iż pozostałe przykazania także zostały unieważnione, jest zbyt absurdalne nawet dla nich. Interpretowanie list do Rzymian 7:4-5 tak, jakby z tych wersetów wynikało, że 4 przykazanie dekalogu zostało obalone czy zastąpione nakazem świętowania niedzieli, jest próbą wczytywania w te słowa czegoś, czego natchniony autor nigdy nie zamierzył. Poniedziałek. 20 listopada. Grzech i prawo. Jeśli Paweł mówi o całym systemie prawnym ustanowionym na górze Synaj, to jak rozumieć list do Rzymian 7:7, gdzie wymienia wyraźnie jedno z 10 przykazań? Czy to nie podważa poglądu, jaki przyjęliśmy we wczorajszej części lekcji, iż Paweł nie mówił o unieważnieniu 10 przykazań? Odpowiedź brzmi, nie. Musimy pamiętać, że słowo prawo dla Pawła oznaczało cały system prawny ustanowiony na górze Synaj, a obejmujące także prawo moralne, ale nie ograniczające się do niego. Tak więc Paweł mógł zacytować 10 przykazań, podobnie jak dowolną część żydowskiego systemu prawnego, aby dowieść swojej racji. Jednak gdy system ten przestał obowiązywać wraz ze śmiercią Chrystusa, to nie obejmowało to prawa moralnego, które istniało przed Synajem i istnieje także po Golgocie. Przeczytaj list do Rzymian 7:8-11. Co Paweł mówi w tych wersetach o związku prawa z grzechem? List do Rzymian 7:8-11. Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką pożądliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. I ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem i okazało się, że to przykazanie, które miało mi być ku żywotowi, było ku śmierci. Albowiem grzech otrzymawszy podniete przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił. Bóg objawił się Izraelitom, szczegółowo opisując im, co jest dobre, a co złe w sprawach moralnych, społecznych, obrzędowych i zdrowotnych. Wyłożył także kary w przypadku pogwałcenia poszczególnych przykazań. Pogwałcenie objawionej woli Bożej zostało określone jako grzech. Tak więc Paweł wyjaśnia, że nie wiedziałby, że pożądliwość jest grzechem, gdyby prawo nie poinformowało go o tym. Grzech jest pogwałceniem objawionej woli Boga, a gdzie ta objawiona wola Boga nie jest znana, tam nie ma świadomości grzechu. Gdy ta objawiona wola Boga zostaje oznajmiona człowiekowi, wówczas uświadamia on sobie, że jest grzesznikiem podlegającym potępieniu i śmierci. W tym sensie taki człowiek umiera. W swojej argumentacji w całej tej części listu Paweł stara się zbudować pomost, aby doprowadzić Izraelitów, którzy szanują prawo, by ujrzeli Chrystusa jako wypełnianie tego prawa. Apostoł wykazuje, że prawo było niezbędne, ale jego działanie było ograniczone. Prawo miało wskazać potrzebę zbawienia, ale nigdy nie miało być środkiem do uzyskania zbawienia. Apostoł Paweł, opisując swoje doświadczenie, przedstawia ważną prawdę dotyczącą dzieła, jakie musi być dokonane w związku z nawróceniem. Mówi, żyłem kiedyś bez prawa. List do Rzymian 7:9 Biblia Romaniuka, nie czując potępienia, lecz gdy przyszło przykazanie, gdy prawo Boże poruszyło jego sumienie, grzech ożył, a ja umarłem. Wówczas to ujrzał siebie jako grzesznika potępionego przez prawo Boże. Zauważ, że to Paweł umarł, a nie prawo. W jakim sensie umarłeś w zetknięciu z prawem? Jak w tym kontekście możesz zrozumieć to, czego Jezus dokonał dla ciebie, dając ci nowe życie w Nim? Wtorek. 21 listopada. Prawo jest święte. Przeczytaj list do Rzymian 7:12. Jak rozumiemy ten werset w kontekście wywodu Pawła zawartego w 7 rozdziale listu do Rzymian? List do Rzymian 7:12. Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe, i dobre. Ponieważ Izraelici szanowali prawo, Paweł wywyższa je w każdy możliwy sposób. Prawo jest dobre w tym, do czego zostało przeznaczone, ale nie może dokonać tego, do czego nie zostało przeznaczone, zbawić nas od grzechu. Do tego potrzebujemy Jezusa, gdyż prawo, czy to cały żydowski system prawny, czy prawo moralne w szczególności, nie może dać zbawienia. Zbawienie może nam dać wyłącznie Jezus dzięki Jego sprawiedliwości, którą otrzymujemy przez wiarę. Co Paweł wini za swoją śmierć, a co oczyszcza z zarzutów? Dlaczego to rozróżnienie jest ważne? Zobacz list do Rzymian 7:13. Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Przenigdy. To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności. W list do Rzymian 7:13 Paweł przedstawia prawo w najlepszy możliwy sposób. Wini grzech, a nie prawo, za swój rozpaczliwy grzeszny stan, czyli wszelką pożądliwość. List do Rzymian 7:8. Prawo jest dobre, gdyż jest Bożym wzorcem postępowania, ale jako grzesznik Paweł jest przez nie potępiony. Dlaczego grzech tak skutecznie pokazał, iż Paweł jest beznadziejnym grzesznikiem? Zobacz list do Rzymian 7:14-15. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. Paweł potrzebował Jezusa Chrystusa. Jedynie Jezus Chrystus mógł go uwolnić od potępienia. Zobacz list do Rzymian 8:1. Jedynie On mógł go uwolnić z niewoli grzechu. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Paweł opisał siebie jako zaprzedanego grzechowi. Był niewolnikiem grzechu. Nie był wolny. Nie był w stanie czynić tego, co pragnął czynić. Starał się czynić to, co nakazuje mu dobre prawo, ale grzech nie pozwalał mu na to. Przy pomocy tego przykładu Paweł starał się uświadomić Izraelitom, że potrzebują Mesjasza. Wskazał już wcześniej, że zwycięstwo nad grzechem jest możliwe jedynie pod łaską. Ta sama myśl została uwypuklona w 7 rozdziale listu do Rzymian. Życie pod prawem oznacza niewolę grzechu, bezlitosnego Pana. Jakie jest twoje doświadczenie w kwestii zniewalającej siły grzechu? Czy kiedykolwiek próbowałeś grać z grzechem, sadząc, że możesz nad nim panować, a potem przekonałeś się, jak złośliwym i bezlitosnym jest tyranem? Dlaczego musisz się poddać Jezusowi i codziennie umierać dla swojego ja? Środa. 22 listopada. Człowiek z 7 rozdziału listu do Rzymian. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. List do Rzymian 7:16-17. Jakie zmagania są tu przedstawione? Posługując się prawem jak zwierciadłem, Duch Święty przekonuje człowieka, iż obraża Boga, nie wypełniając wymagań prawa. Usiłując sprostać tym wymaganiom, grzesznik wskazuje, że zgadza się, iż prawo jest dobre. Jakie stwierdzenia Paweł przywołuje ponownie w list do Rzymian 7:18-20, aby je zaakcentować? List do Rzymian 7:18-20. Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim, dobro, mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak, albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. aby uświadomić człowiekowi, że potrzebuje Chrystusa. Duch Święty często prowadzi go przez doświadczenie Starego Przymierza. Ellen White tak opisała doświadczenie starożytnego Izraela. Izraelici nie zdawali sobie sprawy z tego, jak grzeszne są ich serca, i że bez Chrystusa niemożliwe jest, aby zachowali prawo Boże. Z radością zawarli przymierze z Panem. Uważając, że są w stanie ustanowić własną sprawiedliwość, oświadczyli: wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Druga Księga Mojżeszowa 24:7. Zaledwie po paru tygodniach złamali przymierze z Bogiem i kłaniali się bałwanowi. Nie mogli więc spodziewać się łaski Bożej płynącej z przymierza, które złamali. Teraz, widząc swoją grzeszność i potrzebę przebaczenia, odczuli tęsknotę za Zbawicielem objawionym w przymierzu z Abrahamem. Niestety, nie odnawiając codziennie swojego poświęcenia się Chrystusowi, wielu chrześcijan w gruncie rzeczy służy grzechowi, choć wzdragają się na myśl, że mieliby się do tego przyznać. Tłumaczą sobie, że przechodzą normalne doświadczenie uświęcenia i mają jeszcze długą drogę przed sobą. Tak więc zamiast oddać Chrystusowi swoje grzechy, które sobie uświadamiają, i prosić Go o zwycięstwo nad nimi, chowają się za siódmym rozdziałem listu do Rzymian, który to rozdział, jak sądzą, mówi im, że nie jest możliwe postępować w sposób prawy. W rzeczywistości rozdział ten mówi, że nie jest możliwe postępować w prawy sposób, gdy człowiek jest niewolnikiem grzechu, ale w Jezusie Chrystusie zwycięstwo jest możliwe. Czy odnosisz zwycięstwa nad sobą i grzechem obiecane nam przez Jezusa? Jeśli nie, to dlaczego? Jakich niewłaściwych wyborów dokonujesz w tej kwestii? Czwartek. 23 listopada. Uratowani od śmierci. Przeczytaj list do Rzymian 7:21-23. Jak doświadczyłeś podobnych zmagań, nawet jako chrześcijanin? List do Rzymian 7:21-23. Znajduje tedy w sobie zakon, że gdy chce czynić dobrze, trzyma się mnie złe, bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym. A w członkach swoich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi, uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakon grzechu, który jest w członkach moich. W tym fragmencie listu Paweł zrównuje prawo w swoim ciele z prawem grzechu. Mówi: służę ciałem prawu grzechu. Jednak służenie grzechowi i posłuszeństwo jego prawu oznacza śmierć. Zobacz list do Rzymian 7:10-11 i 13. A ja umarłem i okazało się, że to przykazanie, które miało mi być ku żywotowi, było ku śmierci. Albowiem grzech, otrzymawszy podnietę przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił. Czy zatem to, co dobre, stało się dla mnie śmiercią? Przenigdy. To właśnie grzech, żeby się okazać grzechem, posłużył się rzeczą dobrą, by spowodować moją śmierć, aby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności. Tak więc Pawłowe ciało, funkcjonujące w posłuszeństwie grzechowi, trafnie można nazwać ciałem śmierci. Prawo rozumu jest prawem Bożym, objawieniem woli Boga. Pod wpływem przekonującego działania Ducha Świętego Paweł poddał się temu prawu. Jego rozum pragnął je zachowywać, ale gdy usiłował to czynić, nie był w stanie tego zrobić, gdyż ciało domagało się grzeszenia. Kto z nas nie doświadczył podobnych zmagań? Dzięki rozumowi wiesz, co chcesz i powinieneś czynić, ale ciało domaga się czegoś innego. Jak możemy zostać uratowani z tej trudnej sytuacji, w której się znaleźliśmy? Zobacz list do Rzymian 7:24-25. Nędzny ja człowiek. Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Niektórzy zastanawiają się, dlaczego po wspaniałym zakończeniu w wyrażeniu Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, Paweł po raz kolejny nawiązuje do zmagań duszy, z których najwyraźniej został wyzwolony. Niektórzy rozumieją to dziękczynienie po prostu jako wtrącony mimochodem okrzyk. Są zdania, że taki okrzyk w naturalny sposób następuje po rozpaczliwym pytaniu: któż mnie wybawi? Utrzymują, że przed przystąpieniem do szerszego omówienia wspaniałego wybawienia, zobacz 8 rozdział listu do Rzymian. List do Rzymian 8:1-39. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg, przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe, albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł ducha, to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma ducha Chrystusowego, ten nie jest jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. A jeśli duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi wasze śmiertelne ciała przez ducha swego, który mieszka w was. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy, Abba, Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością. Podobnie i duch wspiera nas w niemocy naszej, nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Cóż tedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu ciebie codziennie nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Paweł podsumowuje to, co napisał w poprzednich wersetach, jeszcze raz przedstawia swój konflikt z siłami grzechu. Inni sugerują, że przez wyrażenie ja sam, Paweł rozumie to, że został pozostawiony bez Chrystusa i jest zdany sam na siebie. Jakkolwiek rozumiemy list do Rzymian 7:24-25, jedno powinno pozostać jasne, zdani na siebie, bez Chrystusa, jesteśmy w beznadziejnej sytuacji wobec problemu grzechu. Z Chrystusem mamy nowe życie w Nim, życie, w którym, pomimo iż stara natura wciąż podnosi głowę, obietnice zwycięstwa należą do nas, jeśli tylko je przyjmujemy. Jak nikt nie może oddychać za ciebie, kaszleć za ciebie czy kichać za ciebie, tak nikt nie może za ciebie poddać się Chrystusowi. Tylko ty możesz dokonać takiego wyboru. Nie ma innego sposobu, by osiągnąć zwycięstwa obiecane nam w Jezusie. Piątek. 24 listopada. Do dalszego studium. Nie ma bezpieczeństwa ani wytchnienia czy usprawiedliwienia w przestępowaniu prawa. Człowiek nie może mieć nadziei na to, że trwając w grzechu, stanie przed Bogiem jako niewinny i mający pokój z Nim przez zasługi Chrystusa. Paweł pragnął, by jego bracia i siostry zrozumieli wielką chwałę Zbawiciela przebaczającego grzech i nadającego znaczenie całemu izraelskiemu systemowi religijnemu. Pragnął, by zrozumieli, że gdy Chrystus przyszedł na świat i umarł jako ofiara za ludzkość, symbole zostały wypełnione. Gdy Chrystus umarł na krzyżu jako ofiara za grzech, prawo ceremonialne straciło moc obowiązującą. Jednak było ono powiązane z prawem moralnym i miało swoją chwałę. Całość nosiła pieczęć boskości, wyrażając świętość, prawość i sprawiedliwość Boga. A skoro religijny system, który miał ulec przedawnieniu, miał taką chwałę, o ileż bardziej chwalebna musi być rzeczywistość, gdy Chrystus został objawiony, dając swego życiodajnego i uświęcającego ducha wszystkim, którzy wierzą. Pytania do dyskusji. 1. W list do Rzymian 7:25 apostoł pisze, przetoż tedy ja sam umysłem służę zakonowi Bożemu, lecz ciałem zakonowi grzechu. Biblia Gdańska. Jest to najbardziej zrozumiały fragment listu spośród wszystkich, a wyciągamy z niego naukę, że człowiek jednocześnie służy zakonowi Bożemu i zakonowi grzechu. Jednocześnie jest sprawiedliwym i grzesznikiem. Nie mówi bowiem, mój umysł zachowuje zakon Boży, nie mówi też, moje ciało służy zakonowi grzechu, lecz mówi, ja, to znaczy, że cały człowiek, jedna i ta sama osoba, znajduje się w podwójnej niewoli. Dlatego dziękuję Bogu, że służę zakonowi Bożemu i zdaję się na łaskę, służąc zakonowi grzechu. Nikt jednak nie może powiedzieć o człowieku cielesnym, że służy zakonowi Bożemu. Apostoł, mówiąc to, miał na myśli, zrozumcie, jest dokładnie tak, jak powiedziałem przedtem, święci są jednocześnie grzesznikami i sprawiedliwymi. Są sprawiedliwi, ponieważ wierzą w Chrystusa, którego sprawiedliwość ich okrywa i która jest im przypisana. Lecz są grzesznikami, ponieważ nie wypełniają zakonu i nadal mają grzeszne pragnienia. Są jak chorzy, którzy znajdują się pod opieką lekarską. Naprawdę są chorzy, ale mają nadzieję i zaczynają zdrowieć lub też są zdrowiem obdarzani. Są bliscy odzyskania zdrowia. Owi pacjenci cierpieliby znacznie bardziej, gdyby zuchwale żądali uzdrowienia, gdyż czekałby ich nawrót choroby, i to jeszcze gorzej. Czy możemy się zgodzić z tym, co Marcin Luther napisał powyżej, czy nie? Uzasadnij swoją odpowiedź,